Przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie i słusznie Miłosz zauważył, że będzie to moje drugie nauczanie z pewnego cyklu. I może dla tych, którzy nie byli pierwszy raz na tym poprzednim moim nauczaniu, przypomnę, o czym była mowa. I dosłownie w dwóch, trzech zdaniach je tylko podsumuję. Więc pewnie już 3 tygodnie temu, jak mówiłem, to mówiłem o tak naprawdę ludzkiej naturze, bo mówiłem o grzechu. Mówiłem o grzechu, definiowałem, czym jest grzech, czym są grzechy i kim też jest tak naprawdę grzesznik. I można powiedzieć, że wtedy właśnie odnosiłem się do ludzkiej natury, dzisiaj będę odnosił się do Bożej natury. Przypomnę tylko jeszcze jedną rzecz odnośnie tego grzechu i grzechów, bo dla niektórych, którzy nie słuchali bądź nie odsłuchali sobie tego nauczania, może być dziwne, ale jak grzech, grzechy i tak dalej. Więc chcę przypomnieć, że porównałem wówczas to do pewnego drzewa, że drzewo to grzech, a owoce tego grzechu, tego drzewa grzechu, to grzechy, czyli to, co my czynimy. Tak? Natomiast nasza natura to jest po prostu ta grzeszna i my z nią tak naprawdę nic nie możemy zrobić, bo że tak powiem, z natury jesteśmy skazani na to, abyśmy... Tak lepiej? Bo tak miałem wrażenie, jakby coś pukało. Z natury jesteśmy jakby skazani na to, żeby w swoich... nasza skłonność bardziej jest do grzechu niż do tego, aby być świętym. I kochani, każdy na pewno wie o tym, że z grzechem jest bardzo ciężko walczyć. I ja tego, co prawda, wtedy nie powiedziałem, ale powiem to dzisiaj, że każdy, kto zmierzył się z grzechem, doskonale wie, jak trudno jest z nim walczyć. Przypomina to troszkę wejście do rzeki. Jeżeli pójdziemy z nurtem rzeki, to nie czujemy go oporu, prawda? Czyli jeżeli pójdę z grzechem, to będzie wszystko ok. Nie będę się męczył, będzie tak, znaczy nie będzie ok, ale nie będziemy czuli tego właściwie, że idziemy w złym kierunku. Natomiast jeżeli zaczniemy walczyć z tym grzechem, będziemy chcieli popłynąć w przeciwną stronę, czyli pod prąd tej rzeki, to zobaczymy, że czasem możemy się bardzo dużo namęczyć, a cały czas jesteśmy w jednym miejscu. Tak? I takim obrazem, kochani, który wtedy zapomniałem powiedzieć, szczerze mówiąc, był dla mnie obraz z naszego spływu kajakowego, gdzie Artom w rzece próbował właśnie płynąć pod prąd. I było widać, ile wysiłku on w to wkłada, ale tak naprawdę przepłynął może zaledwie metr, 2 metry, ale ilość sił, którą musiał włożyć, była nijaka do osoby, która płynęła w przeciwną stronę. Ona nie robiła nic i płynęła. Tak? Więc takie szybkie przypomnienie o tym, co było na ubiegłym moim nauczaniu. Dzisiaj natomiast, tak jak powiedziałem, chciałbym się skupić na nauczaniu o naturze Boga. I skupię się tylko na jednym elemencie tak naprawdę Jego natury, bo wiemy, że Bóg jest miłością, Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się skupię dzisiaj tylko na jednym fragmencie. Znaczy, nie na jednym fragmencie, tylko na jednej jego jakby naturze, tak? Część jego natury. I tą naturą oczywiście będzie miłość. Ale zanim dojdziemy do tej miłości, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Że zbawienie pochodzi od Boga. I o tym praktycznie cały Testament, Stary Testament mówi, że zbawienie pochodzi od Boga. Gdybyśmy sobie chcieli policzyć, ile jest wersetów mówiących o tym, to tylko wersetów, sprawdziłem to, tylko wersetów, w których występuje słowo zbawiony, czy zbawienie w różnej formie, ale chodzi o samo źródło tego wyrazu, fundament tego wyrazu zbawienie, to jest 179 razy. Nie uwzględnia tutaj tych wszystkich słów, które są wybawił, uratował i tak dalej, które są w tym kontekście zbawienia używane również. I dla jakby podparcia tej tezy, którą powiedziałem przed chwilą, że zbawienie pochodzi od Boga, chciałbym Wam przeczytać kilka wersetów. Od Starego Testamentu zacznę na Księdze Wyjścia, skończę na Apokalipsie. Oczywiście nie przez wszystkie księgi przejdę, tak? Mam tutaj zaledwie 7 tylko wersetów. Więc pierwszy werset, który chciałbym przeczytać, to jest Księga Wyjścia, 14 rozdział, 13 werset. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie w swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Kolejny werset, Efezjan, bardzo znany i myślę, że wszyscy go znają. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Znowu, nie jest to naszym osiągnięciem, czyli skoro nie nasze, to musi być Boga. Księga Jonasza 2:10. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę ci ofiarę. Spełnił to, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. Mamy nie zbawienie, tylko wybawienie. Tak, dlatego to, co mówiłem wcześniej, że nie wszystkie były tam policzone. Psalm 37, 39 werset. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. Księga Izajasza. Jeszcze 3. Oto Bóg zbawienie moim. Zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Psalm 3:9. Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. I ostatni werset, który tutaj mam, tak jak mówiłem, Apokalipsa 7:10. Zbawienie nasze jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. Kochani, ponieważ grzech jest popełniany przez człowieka, można bez natury powiedzieć, że człowiek, że zbawienie też również pochodzi od człowieka. Ale niestety nie. Człowiek nawet nie myślał o tym, bo tak naprawdę to pragnienie w nas, poszukiwania gdzieś tego zbawienia, włożył nam w serce Bóg. Stary Testament wielokrotnie wspomina właśnie, że zbawienie pochodzi od Boga. Powodem tego jest to, że to Bóg pragnie nas zbawić. Człowiek nigdy tak naprawdę nie chciał zbawić samego siebie, bo tak naprawdę nie ma nawet takiej możliwości. No dobrze, ale można powiedzieć sobie, dlaczego Bóg w ogóle chce nas zbawić? Dlaczego w ogóle Bóg interesuje się człowiekiem? No dzieje się dlatego, że Bóg nas kocha. Kocha nasze swoje stworzenie. Ogólnie można również powiedzieć, że właśnie ogólnie można powiedzieć, że Bóg jest miłością, ale co by było, gdyby Bóg nie kochał? Co by było, gdyby Bóg nie kochał? No nie musiałby go zbawić. Zgodzicie się ze mną? Gdyby Bóg nie kochał człowieka, no nie musiałby go zbawiać. Zbawienie dokonuje się, ponieważ z jednej strony człowiek zgrzeszył, a z drugiej strony Bóg ukochał. Tak jest Boża miłość. Gdyby człowiek nie zgrzeszył, nie byłoby miejsca ani sposobu, aby miłość Boża mogła się objawić, przynajmniej w tym aspekcie. Tak? Bo na pewno Bóg cokolwiek, w jakiś inny sposób objawił swoją miłość, ale w tym aspekcie nie miałby nic do roboty, no bo skoro żeśmy nie zgrzeszyli, no nic nie musiałby robić, tak? To jest jakby, można powiedzieć, oczywiste. A gdyby człowiek zgrzeszył, a Bóg nie umiłował, również by się nic nie stało, prawda? Nic nie zostałoby nieosiągnięte. Zbawienie dokonuje się, a Ewangelia zgłoszona, ponieważ z jednej strony Bóg umiłował, a z drugiej strony człowiek zgrzeszył. Grzech człowieka ukazuje potrzebę, a miłość Boża wskazuje na zaopatrzenie. Wyobraźcie sobie właśnie, że co by było, kiedy jest zapotrzebowanie, jest potrzeba, ale nie ma zaopatrzenia. Nic się nie wydarzy. A co jeśli jest zaopatrzenie, a nie ma potrzeby? Zaopatrzenie się prawdopodobnie zmarnuje. Więc żeby cokolwiek się stało, musi być zarówno potrzeba, jak i zaopatrzenie. Prawda? I grzech człowieka ukazuje nam właśnie taką potrzebę, a Boża miłość ukazuje nam Boże zaopatrzenie. Bóg ma miłość, a człowiek grzech. Właśnie z tych dwóch powodów istnieje zbawienie, i istnieje najważniejsza, najciekawsza rzecz. Wiecie jaka? Ewangelia. Gdyby tych dwóch rzeczy nie było, Ewangelii po prostu by nie było. Bóg jest miłością. Słuchajcie, jest to zapisane w pierwszym liście Jana 4:16, gdzie czytamy. I my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma dla nas. Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. I zwróćcie uwagę, że nie jest tu napisane, że Bóg kocha. Nie jest też powiedziane, że Bóg może kochać, ani że będzie kochał, ani że może miłuje, albo być może umiłuje. Jest raczej powiedziane, że Bóg jest miłością. A co to znaczy, że Bóg jest miłością? Oznacza, że Boża natura, że sam Bóg, Jego natura jest złożona jakby z miłości. Gdybyśmy chcieli nadać jakąś substancję, z której składa się Bóg, oczywiście to jest takie, wiecie, filozoficzne trochę gadanie, ale gdybyśmy chcieli włożyć jakąś substancję, że tak powiem, w Boga, to tą substancją, która Go tworzy, jest właśnie miłość. To nie jest Jego cecha charakteru. To jest coś, czym On jest po prostu. Tak jak my definiujemy, nie wiem, drzewo, to rozpoznajemy go w pewien sposób, prawda? Mamy jakieś cechy charakterystyczne, znaczy samo drzewo nie ma charakteru, prawda? Ale my opisujemy po pewnych cechach i wiemy, że to jest drzewo. Jeżeli spojrzę na lampę, to wiem, że to jest lampa, prawda? Spełnia pewne warunki. I podobnie można powiedzieć, że jest z Bogiem. Jego substancją wewnętrzną, jak gdyby, właśnie jest miłość. To nie jest cecha charakteru, nie jest to jakaś tam, powiedzmy, predyspozycja. Słuchajcie, każdy z nas ma jakieś wyobrażenie Boga. Gdyby zapytać kogokolwiek o wyobrażenie Boga, to każdy ma różne. I powiem Wam, niektóre są bardzo bliskie, ale niektóre są bardzo dalekie. Najbardziej śmieszą mnie te, które opisują Boga jako siedzącego tego na kurce starego dziadka z brodką i czekającego, kiedy Ty się potkniesz, żeby Cię tylko ukarać. Taki nie jest Bóg. Bóg jest miłością, a obrazem i wyrazem tej miłości jest Jezus ukrzyżowany za nas. Za mnie, za Ciebie, za każdego z nas. Za Ciebie też. I kochani, On umarł za nasze grzechy. I nie mam tutaj na myśli wcale tych grzechów w liczbie mnogiej, chociaż oczywiście za to też. Ale ważniejsze jest to, że umarł za nas, za nasz grzech, z którym my nic nie możemy zrobić. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby krzyż załatwiał tylko problem naszych grzechów, czyli tych uczynków. Co by było? W jakim byśmy byli miejscu? Bylibyśmy w Starym Testamencie. Gdyby śmierć Jezusa na krzyżu załatwiała tylko dług za nasze występki, czyli te grzechy w liczbie mnogiej, a problem grzechu nadal by nie został rozwiązany, to, kochani, zapłatą za grzech jest śmierć. Tam nie jest napisane, zapłatą za grzechy jest śmierć. Zapłatą za grzech, czyli za tą naszą naturę. To ona nas tak naprawdę zabija i prowadzi do śmierci, a nie jakby nasze uczynki. To tłumaczyłem wcześniej. Tak, nasze uczynki wymagają tylko przebaczenia. I to Bóg robił bardzo szybko. My nawet między ludźmi robimy bardzo szybko, potrafimy coś wybaczyć. Niektórzy trochę dłużej, tak? Trochę więcej wymaga to czasem od niektórych czasów. Słuchajcie, można powiedzieć, że Bóg jest miłością i na szczęście, na nasze szczęście jest to Jego natura stała i niezmienny, może taki atrybut. Tak? Kiedyś, jak nie wiem, czy pamiętacie, miałem takie kazanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć, to tam wymieniłem jakby wszystkie atrybuty, czyli to właśnie, co tworzy. Tak, że to nie są cechy charakteru, tylko coś, co po prostu Boga tworzy. Tak? I właśnie między innymi tam była miłość. I można powiedzieć, spróbować to zobrazować miłość Boga do taką analogię do osoby, która na przykład jest niesamowicie spokojna, tak, cierpliwa, której nie ma złości, której nie ma jakiejś zaparczywości, wrogości, podejrzliwości i tak dalej, o stoickim spokoju. Szczerze mówiąc, ja znam taką jedną osobę. Wiecie, kto nią jest? Jest w tym kościele. Ja przynajmniej nie widziałem jeszcze tej osoby wkurzonej. Może kiedyś zobaczę. A to jest Tomek. Naprawdę. I tu wcale nie próbuję, wiecie, jakoś tam podlizywać i tak dalej, ale naprawdę, ja tego człowieka nie widziałem jeszcze wkurzonego, nie wiem. Nie widzę tutaj dzieci, to może by mi coś więcej powiedziały. Ale tutaj w kościele, uwierzcie mi, nie widziałem tego człowieka wkurzonego, chociaż pewnie miał nieraz, że tak powiem, możliwość się wkurzyć. Tak? Więc o takiej osobie moglibyśmy powiedzieć, z takimi cechami, które wymieniłem, można by powiedzieć, gdyby nagle wchodziła do naszej sali, można by powiedzieć nie po imieniu, tylko o, weszła cierpliwość. I tak właśnie możemy powiedzieć o Bogu. Tak? Bóg, jako że jest miłością, w swoim działaniu zawsze kieruje się miłością. Nie oznacza to jednak, kochani, że nie może się złościć i że nie może ukarać. Czasem mówimy, no dobrze, ale Bóg dobry i karze? No może, zaraz wam udowodnię. Księga Przysłów. Bo kogo miłuje Pan, tego smaga, jako ojciec swego ukochanego syna. List do Hebrajczyków. Bo to jest takie nawiązanie właśnie do tego, do Księgi Przysłów. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Księga Przysłów, 13 rozdział, 24 werset. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swego syna, lecz kto go kocha, karci go dla przyjemności? No nie, zawczasu. Te fragmenty podkreślają, kochani, że karcenie, dyscyplinowanie, napominanie jest postrzegane w Biblii jako integralna część rodzicielskiej miłości, ale też i Bożej miłości. Tak? Dlaczego? Dla dobra tego karconego, tak naprawdę, żeby mógł urosnąć pewną mądrość, tak? Oczywiście to nikt nie mówi, że tak, dobrze. Także Daniel, wiesz, co chodzi teraz, tak? Dlaczego tato... Ale to nie oznacza, że ma zawsze rację. Tam są zawsze takie dwa punkty. Jak ojciec nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Ojciec ma zawsze rację. Dobrze. Kochani, to, że Bóg jest miłością, jest największym, można powiedzieć, objawieniem w Biblii. Te najprostsze trzy słowa. Bóg jest miłością. To jest naprawdę bardzo ogromne i wielkie objawienie w Biblii. Naturą Boga, Jego istotą Jego życia jest po prostu miłość. On nie może uczynić niczego innego. Kocha i jednocześnie jest miłością. A właściwie to powinien powiedzieć, ponieważ Bóg jest miłością, dlatego kocha. Tak jak o człowieku można powiedzieć, a człowiek jest grzesznikiem. Pamiętacie dlaczego? No, dlatego grzeszy. Niektórzy mówią, dlatego, że zgrzeszył. Nie, dlatego grzeszy, ponieważ jest grzesznikiem. To tylko tak w ramach przypomnienia. Kochani, jeśli jesteś grzesznikiem, a jesteś, możesz się zastanawiać, co musisz zrobić, aby Bóg cię pokochał. Wielu ludzi nie zna zamysłu Boga względem nich samych. Tak? Nie wiedzą, co Bóg myśli, ani nie, jakie ma zamiary. Wielu myśli, że powinni coś zrobić, cierpieć lub być przez całe życie smutni, aby przypodobać się Bogu. Wiecie, największe wrażenie na mnie robią filmy, bo tego nie widziałem nigdzie na żywo, być może gdzieś jest, jeszcze tak na świecie, ale ci, którzy chcieli przypodobać się Bogu, biczując samych siebie. Tak? Tacy męczennicy, którzy chodzili gdzieś tam od miasta do miasta, czy wokół jakiejś tam twierdzi się biczowali. Oni chcieli się nie upodobnić, tylko przypodobać Bogu. Ale czy się w ten sposób przypodobali? Nie sądzę. Kochani, jednak tylko ci, którzy są w ciemności i nie znają Boga, mogą w ten sposób myśleć. Ale kochani, powiem wam jedną więcej rzecz. Gdyby nie było Ewangelii, to my też moglibyśmy tak myśleć. Gdyby nie było Ewangelii, również moglibyśmy myśleć, w ten sposób myśleć, ponieważ rzeczywiście bylibyśmy w ciemności. Gdyby nie było Ewangelii, gdyby nie było dzieła Bożego, tego, co zrobił na krzyżu, dla nas, chociaż żeśmy na to nie zasłużyli, to też dokładnie tak samo moglibyśmy myśleć. Natomiast teraz, gdy ta Ewangelia jest, w żaden sposób nie możesz tak pomyśleć. Tak byłoby to po prostu sprzeczne z samą Ewangelią. Ale kochani, to nie wszystko. Bóg sam jest miłością, ale kiedy ta miłość jest stosowana do nas, odkrywamy w Ewangelii Jana 3,16, że, znacie to? Albowiem tak Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby osądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony. Bóg jest miłością. Ten fragment z pierwszego listu Jana mówi o jego naturze. A tak Bóg umiłował świat, mówi już o jego działaniu. Tam mówi o naturze, a tu mówi już o działaniu. Bóg sam jest miłością, zatem co z tego wypływa, zatem to, co z niego wypływa, musi być miłością. Gdzie jest miłość, musi być również przedmiot tej miłości. Po tym, jak Bóg pokazał nam, że jest miłością, natychmiast pokazuje, kochani, nam, że kocha świat. To nie jest tylko uczucie, jest też działanie. Bóg nie tylko nas umiłował, ale także zesłał swoją miłość. Bóg nie mógł nie zesłać swojej miłości, nie mógł nie umiłować świata. Dlaczego? Bo On jest miłością. Po prostu miłość kocha. Największym problemem obecnego czy współczesnego świata jest to, że wątpi również w to, że Bóg kocha świat. Bardzo często Boga oskarża się o to i tamto. Prawda? Jakby zapominając, że jeszcze jest jeszcze druga strona tego medalu. Ale póki Bóg jest miłością, kochani, kocha świat. Póki Bóg jest miłością, kocha świat. Skoro miłość jest jego naturą, nie może on postępować wobec człowieka inaczej jak w miłości. Po prostu nie może. Kochani, możemy obwiniać sami siebie za grzechy. Za to, że jesteśmy podatni na pokusy, za to, że jesteśmy uwikłani w grzech, ale nie możemy, kochani, nigdy wątpić w samego Boga. Możesz obwiniać siebie, że znowu padłeś, znowu coś zrobiłeś, znowu gdzieś tam jakoś poniosłeś porażkę, ale jeśli wątpisz w Boże serce wobec ciebie, to nie jesteś chrześcijaninem, tak można powiedzieć, albo trochę temu zaprzeczasz. Ponieważ wątpienie w Boże serce wobec ciebie jest zaprzeczeniem objawienia zawartego w Ewangelii. Jeżeli wątpisz w miłość Boga, to możesz powiedzieć, że idziesz ścieżką niechrześcijanina. A to jest bardzo niebezpieczna ścieżka. Nikt z nas, ja też, chyba że ktoś jest, to niech podniesie rękę, nie może powiedzieć, że nigdy nie zawiedzie i że nigdy więcej nie zgrzeszy. Na 100%. Zawiedziesz, zgrzeszysz, ale pamiętaj, że twoja porażka to jedno, a Boże serce wobec ciebie to drugie. To są dwie różne rzeczy. Nigdy nie wątp w Boże uczucia wobec ciebie tylko dlatego, że ty zawiodłeś i ty zgrzeszyłeś. Chociaż możesz zgrzeszyć i zawieść, Bóg nie zmienia swojego stosunku do ciebie, ponieważ Bóg jest miłością i kocha świat. I kochani, to jest niezmienny fakt w Biblii. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg nienawidzi człowieka. Bóg nienawidzi grzechu, to prawda. Bóg nienawidzi nieprawości. Oczywiście znajdziecie słowa takie, że Bóg czegoś nienawidzi. Ale czy tak naprawdę znajdziecie słowa, że Bóg nienawidzi konkretnie człowieka? Ja, uwierzcie mi, ale nie znalazłem, chyba że mam jakiś niewłaściwy przekład. Kochani, często postrzegamy Boga przez naszą ludzką perspektywę i przypisujemy Mu nasze cechy. Często twoja miłość może się zmienić i ostygnąć, zgadza się? Ale to nie znaczy, że miłość Boga ulega zmianie. Jeśli Bóg jest miłością, to bez względu na to, jak bardzo wystawiasz Go na próbę, z Niego zawsze będzie wypływała miłość. Nie ma znaczenia, w jaki sposób, jak bardzo chcesz Go wypróbować, z Niego zawsze będzie wypływała miłość. Nawet jeżeli Cię ukara, to z tego wypływa miłość. Naszą naturą, znaczy inaczej, miłość Boga nie jest naszą naturą, tak? Naszą naturą bardziej jest skłonność do nienawiści, prawda? Nasza miłość do drugiej osoby jest tylko, tak sobie napisałem tutaj, wyblakłą kserokopią miłości, jaką Bóg ma względem nas. Potrafimy kochać, ale tylko do czasu. Potrafimy okazywać miłość, ale tylko do czasu. Cóż tutaj? O. Gdyby było inaczej, kochani, nie mielibyśmy tyle rozwodów. Gdyby było inaczej, nie mielibyśmy tyle rozwodów i tyle konfliktów w rodzinach. Tutaj wstawiam taką małą dygresję. Pytamy czasem, gdzie się podziała ta pierwsza miłość do Boga. I zacznę od mężów. Zapytaj się może mężu, gdzie się podziała twoja pierwsza miłość do twojej żony. Zapytaj się żoną, gdzie się podziała twoja pierwsza miłość do twojego męża. Odszukaj może najpierw tę pierwszą miłość do żony, męża, a potem szukaj jej względem Boga. Skoro nie potrafisz kochać miłością tej, którą masz przy sobie i którą widzisz, jeśli nie potrafisz kochać pierwszą miłością tego, którego masz przy sobie, którego widzisz, to jak chcesz wrócić do pierwszej miłości, do tego, którego nie widzisz? Kochani, nie mówię tego do was po to, żeby was, nie wiem, w jakiś sposób zganić czy skrytykować. Nie. Bo te słowa tak samo dotyczą mnie. Ja jestem dokładnie na tym samym wózku, jadę z wami. To, że mam przywilej tutaj dzisiaj stanąć, nie oznacza, że jestem w jakikolwiek sposób lepszy. Wręcz mogę powiedzieć, że od wielu z was jestem dużo gorszy. I od wielu rzeczy muszę się jeszcze nauczyć. Wiele na co popracować. Ale najważniejsze jest to, żeby to wiedzieć. A nie postawić sobie klapki na oczy i myśleć, że jestem najlepszy, bo chodzę do kościoła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co chcę wam przez to powiedzieć, czy pokazać? Chcę wam tylko pokazać to, że to, co my określamy jako miłość, nie jest tożsame z miłością Boga. To tylko taka karykatura tej miłości. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo, a nie na wierną kopię 1:1. Nasza miłość jest tylko podobna do Jego miłości. Dlatego jest zmienna, niestała, warunkowa, interesowna i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Możecie sobie różne rzeczy tam dopisać. Jest tylko uczuciem, odczuwaniem, przeżywaniem, chwilowym uniesieniem. Na szczęście, kochani, Bóg jest miłością. Nie uczuciem, nie cechą, lecz naturą. Ponieważ Bóg jest miłością, jest dla Boga całkowicie naturalny, że kocha. Bóg nie może zmienić swojej natury, ponieważ natura Boga jest niezmienna. Jego stosunek do ciebie jest niezmienny. Widzimy więc, że Bóg kocha świat. Znacie wszyscy, myślę, że wszyscy znają takie powiedzenie, że od miłości do nienawiści to jest taka cieniutka linia. Zwróćcie uwagę, ile osób się kocha, wyznaje sobie miłość, a kiedy coś nie zatrybi, się rozchodzą i później nagle pojawia się nienawiść. Od razu. Nie ma jakby w środku tego, że chociażby przyjaźń zostaje. Ja nie mówię, że wszędzie tak jest, tak? Ale bardzo często widzimy, że z miłości stała się nagle nienawiść. Tak kochamy my. Nie mówię, że wy tak kochacie. Ja mówię o świecie w tej chwili, tak? Mówię o świecie. Oczywiście kogoś to może dotyczyć. I mam nadzieję, że w tym momencie to kazanie będzie po części taką chwilą na refleksję. Kochani, ale czy cała sprawa kończy się na tym, że Bóg kocha świat? Słowa Bóg jest miłością mówią o naturze Boga, prawda? Mówią o samym Bogu. Słowa tak Bóg miłował świat mówią o działaniu Boga. Ale miłość Boga do nas ma swój wyraz. Czym jest ten wyraz? Czym jest wyraz Jego miłości? Przeczytamy o tym w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, 8 wersecie, który mówi: Bóg zaś pokazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. To jest wyraz Bożej miłości. Miłość Boga ma swój wyraz. Jeśli kocham kogoś, po prostu mówię mu, że go kocham, ta miłość nie została jeszcze dopełniona. Dopóki miłość nie zostanie wyrażona, nie zostanie dopełniona. Nie ma na świecie miłości bez wyrazu. Jeśli istnieje miłość, musi być w jakiś sposób wyrażona. Jeśli miłość nie jest wyrażona, nie można jej uznać za miłość. Miłość zawsze wyraża się w czynie. Kochani, jesteśmy grzesznikami. Nie mamy innego wyboru, jak tylko pójść do piekła. Nie ma innego miejsca, jak tylko miejsce zatracenia dla nas. Ale Bóg nas kocha. i nie będzie zadowolony z tego, dopóki nas nie zbawi. To jest jego główny zamysł. On o tym pomyślał zanim cokolwiek się jeszcze wydarzyło. On już to wiedział. Kiedy Bóg mówi, kocham Cię, Jego miłość przyjdzie, by ponieść wszystkie nasze ciężary i usunąć wszystkie nasze problemy. Skoro Bóg nas kocha, musi mi tutaj nie pasuje, szczerze mówiąc, ale ja to tak przeczytam, musi zapewnić rozwiązanie problemu grzechu. Nie musi, on chce. On chce to zrobić. Nic nie musi. No, można powiedzieć, jego natura sprawia, że nie ma wyjścia, ale mi to słowo nie pasuje. Po prostu z miłości chce to zrobić. I nikt go do tego nie zmuszał. Kiedy, taką małą dygresję wrzucę tutaj, kiedy sprzedawałem parę lat temu swoje akwarium, przyjechał do mnie klient, kupić je z Warszawy. I nie wiem jakim cudem, ale zaczęła się gadka o Panu Bogu. I pierwsze co mi powiedział, że on jest wierzącym, ale nie nienawidzi Boga. Mnie to zaskoczyło, jak można być wierzącym, ale nienawidzieć Boga. Taka trochę sprzeczność dla mnie. I on mi wytłumaczył. Ponieważ jaki to musi być ojciec, żeby swojego własnego syna skazać i kazać mu iść na krzyż? A ja powiedziałem, ale gdzie tam jest napis? Gdzie ty to przeczytałeś, człowieku? Przecież Jezus sam mówi o sobie, że nikt go tego nie zmusza. On to robi sam. On robi to sam od siebie. No i Pan się zdziwił. Mówi, rzeczywiście, gdzie tak jest napisane? Jeszcze nie pamiętam, gdzie to było szczerze mówiąc napisane, to Jezus mówił. I w każdym razie zmienił zdanie. Mówi, muszę to przemyśleć wszystko, przewartościować, bo chyba źle myślałem. I później się okazało, nie wiem, czy nadal jest, ale z tego co wiem, przystąpił do kościoła gdzieś tam pod Żyrardowem. Tak, gdzieś tam. Dobrze, ale wróćmy do tego, co chcę powiedzieć. Skoro Bóg nas kocha, musi, czy chce zapewnić rozwiązanie problemu grzechu. Musi zapewnić zbawienie, którego my grzesznicy potrzebujemy. Po prostu to jest nasza potrzeba. A Bóg daje nam to zaopatrzenie. Z tego powodu Biblia ukazała nam ten wielki fakt. Miłość Boga objawiła się w śmierci Chrystusa. Ponieważ jesteśmy grzesznikami i nie jesteśmy w stanie sami się zbawić, Chrystus przyszedł umrzeć i rozwiązać nasz problem, nasz grzech. Zrobił to z miłości. Jego miłość dokonała czegoś istotnego. Rozwiązała problem, którego my nie byliśmy w stanie sami rozwiązać. Teraz dopiero możemy dostrzec jego miłość w istotny sposób. Jego miłość nie jest już tylko uczuciem. Stała się w pełni zamanifestowanym faktem. Po prostu coś się wydarzyło. To nie było tylko słowo, że tak powiem, że Bóg jest miłością, ale za tym coś jeszcze poszło. Kochani, w sprawie Bożej miłości zawsze musimy zwrócić uwagę na te trzy rzeczy. Na naturę Bożej miłości, na działanie Bożej miłości oraz na wyraz Bożej miłości. Jego miłość sprawiła, że uczynił to, czego my sami nie możemy uczynić. I to prawda. Ponieważ On jest miłością i ponieważ umiłował świat, dokonało się zbawienie. Z tego, że człowiek ma grzech, a Bóg jest miłością, wynika wiele rzeczy. Jeśli nie jesteś biedny, nie będziesz mnie potrzebował. Zgadza się? Jeżeli nie jesteś biedny, nie potrzebujesz mnie. Ale jeśli Cię nie kocham, nawet jeśli będziesz w skrajnej potrzebie, to ja Ci nie pomogę. Zgadza się? I nic z tego nie będzie. Jeżeli nie jesteś biedny, to mnie po prostu nie potrzebujesz. Ale jeśli jesteś w skrajnej potrzebie, jesteś biedny, a ja Cię nie kocham, Ci nic nie pomogę, to się też nic nie dzieje. We mnie nie ma w tym momencie, można powiedzieć, miłości. Dzisiejsza sytuacja na świecie jest taka, że człowiek zgrzeszył, a Bóg umiłował. Dlatego zaczynają się dziać rzeczy. Wiele się dzieje, ponieważ człowiek zgrzeszył, a Bóg umiłował. Kiedy połączysz te dwie rzeczy, powstaje, już powiedziałem dzisiaj, Ewangelia. Prawda? Musisz połączyć grzech ludzki i miłość Bożą i powstanie Ewangelia. No ale kochani, to nie wszystko. No coś jeszcze jest. W tym bonusie miłości jest coś jeszcze. Miłość Boga na tym się nie kończy, ponieważ Bóg jest miłością, pojawia się kwestia łaski. To prawda, że miłość jest cenna, ale miłość musi mieć swój wyraz. Kiedy miłość jest wyrażona, staje się łaską. Łaska jest wyrażoną miłością. Łaska jest wyrażoną miłością. Miłość ma swoje wyrażenie w łasce, tak może odwrotnie powiem. Miłość jest czymś w Bogu, ale kiedy ta miłość przychodzi do ciebie, staje się łaską. Jeśli Bóg jest tylko miłością, czy byłby tylko miłością, to byłaby abstrakcja. Musielibyśmy sobie tylko to coś wyobrazić, prawda? Ale na szczęście to nie jest abstrakcja tylko. U Boga natychmiast przekształca się to coś w konkretnego. Miłość wewnętrzna jest abstrakcyjna, ale to, co zewnętrzne, czyli zewnętrzna łaska, nadaje już jej treść, tej właśnie miłości. Podam przykład. Możesz litować się nad biedakiem, możesz go kochać i współczuć. Ale jeśli nie dałbyś mu jedzenia, czegoś do ubrania czy pieniędzy, to co mógłbyś najwyżej powiedzieć, że go kochasz? Nie możesz powiedzieć, że udzieliłeś mu łaski. Kiedy możesz powiedzieć, że udzieliłeś mu łaski? Kiedy dasz mu coś z jedzenia, kiedy go nakarmisz, kiedy być może dasz mu pieniądze. Wtedy twoja miłość zmieniła się z abstrakcyjnej, ze słowa, na konkretny czyn. Tak? Kiedy miłość przekształca się w działanie, staje się łaską właśnie. Kiedy łaska jest wyprowadzana z uczucia, jest miłością. Bez miłości łaska nie może zaistnieć. Łaska istnieje, ponieważ istnieje miłość. Gdyby nie istniała miłość, nie byłoby również łaski. Definicja łaski to nie tylko akt miłości. Musimy dodać coś jeszcze do tego. Łaska to akt wobec ludzi ubogich, wobec Boga ubogich, tak? Czyli tych, którzy się znajdują w złej sytuacji. To nie musi być biedny człowiek. To może chodzi o majętność, tak? On może być w skrajnej sytuacji jakiejś. Nie można powiedzieć, kochani, że może jeszcze inaczej. Bóg kocha, żeby to wyjaśnić, to może z innej strony to powiem. Czy Bóg kocha swojego jednorodzonego syna? Myślę, że wszyscy odpowiedzą tak. Zgadza się? Ale czy w tej relacji jest łaska? Tam jest tylko miłość. Tam nie ma potrzeby łaski, prawda? Dlaczego miłość Ojca do Syna i miłość Boga do aniołów? Bo wiecie o tym, że Bóg również kocha anioły. Ale tam nie ma nigdzie łaski, tam nie ma płaszczyzny, jakby przestrzeni na łaskę. Powód jest taki, że tam nie ma właśnie tego niedostatku. Że nie ma tej biedy jakiejś. Jest tylko miłość. Nie ma myśli o łasce. Gdy tylko pojawia się niedostatek, jakieś ubóstwo, wtedy, można powiedzieć, wkracza łaska. I kochani, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to my mamy problemy i nie mamy sposobu, aby zrezygnować z naszego problemu. Dlatego Bóg jest miłością, a Jego miłość objawia się nam właśnie jako łaska. Tam jeszcze po drodze będzie jeszcze jeden element, który połączy te dwie rzeczy. Kochani, gdy miłość płynie na tej samej wysokości, to nie jest łaską. Miłość zawsze będzie spływała, kiedy spływa w dół, będzie okazywana jako łaską. Jeżeli ty sam chcesz być ponad Bogiem albo równy Bogu, do ciebie łaska nigdy nie dotrze. Musisz być poniżej tego wszystkiego, wtedy łaska do ciebie spłynie. Kochani, Biblia wspomina o miłości Pana Jezusa, większą uwagę, chociaż wspomina o miłości Pana Jezusa, większą uwagę poświęca Jego łasce. Biblia mówi również o łasce Bożej, ale większą uwagę poświęca miłości Bożej. Nie twierdzę, że w Biblii oczywiście nie ma wzmianki o miłości Pana Jezusa i łasce Bożej, jednak nacisk w Biblii położony jest na miłość Boga i łaskę Jezusa. Jak Paweł powitał się z Kościołem w Koryncie? Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. To jest drugi list do Koryntian. Nie można zmienić zdania na łaska Boga i miłość Pana Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Dlaczego? Dlatego nie można tego zmienić, ponieważ Biblia kładzie nacisk na miłość Boga i łaskę Pana Jezusa. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Jest tak dlatego, ponieważ to Pan Jezus dokonał zbawienia. To On urzeczywistnił miłość i dokonał łaski. Miłość Boża stała się łaską dzięki dziełu Pana Jezusa. Dlatego Biblia mówi nam, że prawo zostało dane nam przez Mojżesza, a łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa. Kochani, w tym miejscu nie w sposób wspomnieć właśnie o kolejnym jakby darze, który kryje się w Bożej miłości. Poza łaską jest jeszcze jeden wielki dar. Tym darem jest miłosierdzie. Boże miłosierdzie. Kochani, ujściem miłości, przepraszam, jest łaska albo miłosierdzie. Jedno z tych dwóch. Tak, albo oba. Miłosierdzie, można powiedzieć, ma charakter negatywny. Zaraz wytłumaczę, co chodzi. Nie chodzi o to, że miłosierdzie jest negatywne samo w sobie, bo miłosierdzie jest bardzo dobre. Jeżeli ja mam miłosierdzie nad bliźnim, to znaczy, że to jest dobra cecha moja, prawda? Ale generalnie jakby miłosierdzie odnosi się do cechy, do stanu negatywnego osoby, które będzie to miłosierdzie dotykać. O to mi chodzi, tak? Więc miłosierdzie odnosi się do obecnego stanu, a łaska do stanu przyszłego. Miłosierdzie to teraz, tu i teraz, a łaska do tego, co dopiero będzie. Miłosierdzie mówi o ubóstwie obecnego stanu, a łaska mówi o pełnym światła stanie, w którym zbawienie wniesie nas w przyszłość. Uczucie, jakie Bóg ma wobec nas, gdy jesteśmy grzesznikami, to miłosierdzie. Zobaczycie, później z wersetu wam to pokażę. Miłosierdzie wynika z naszego obecnego stanu. Łaska wynika z dzieła, które dopiero otrzymamy. Można powiedzieć, że Stary Testament jest polem działania głównie miłosierdzia, ponieważ łaska przyszła wraz z Jezusem. Gdyby istniało, kochani, tylko miłosierdzie, moglibyśmy mieć tylko nadzieję, taką jak mieli właśnie bohaterowie Starego Testamentu. Na szczęście żyjemy, kochani, w czasie łaski. Żyjemy w czasie łaski, gdyż wraz z Jezusem wkroczyła łaska. Można by zapytać, skoro miłość Boga jest tak cenna, dlaczego musi istnieć miłosierdzie? Miłość jest bardzo dobra jako źródło, a łaska jest również bardzo dobra jako rezultat. Dlaczego więc potrzebne jest miłosierdzie? Dzieje się tak, ponieważ człowiek jest nędzarzem, nie ma odwagi często, by zwrócić się do Boga i prosić Go o miłość, czy o Jego miłość. Tak? Jesteśmy cieleśni i nie znamy Boga zbyt dobrze. Chociaż Bóg objawił się nam w świetle, wciąż nie śmiemy do Niego podchodzić. Wydaje się nam niemożliwe, aby zwrócić się do Boga i prosić Go o miłość. Jednocześnie nie mamy wystarczającej wiary, by zwrócić się do Niego i prosić o łaskę. Mówiąc mu, że potrzebujemy takiego, a nie takiego błogosławieństwa. Oczywiście osoby, które znają Boga, przychodzą i robią krok dalej. Tak? Ale mówię tu głównie o tych, którzy jeszcze Boga nie poznali. Spójrzmy na Ewangelię. Ewangelię Marka konkretnie, 10, wersety 46 do 52. Ja nie będę czytał tej całej tutaj opowieści. Chodzi oczywiście o niewidomego Bartymeusza. Kiedy Bartymeusz spotkał Pana, nie powiedział: Panie, kochaj mnie, ani Panie, okaż mi łaskę. Powiedział raczej: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Prosił o miłosierdzie. Ze względu na swój obecny stan, swoje obecne trudności i swój obecny ból. Wiedział, że jeśli Pan Jezus okaże mu miłosierdzie czy współczucie, to na tym nie poprzestanie. Z pewnością coś zrobi więcej. I zrobił. Dzięki Bogu. Nie tylko mamy miłość i łaskę, ale także miłosierdzie. Miłość objawia się w tym miłosierdziu, ponieważ Bóg jest miłosierny. Jeśli słyszysz Ewangelię i nadal nie możesz uwierzyć, możesz zawołać: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, okaż mi Twoje miłosierdzie. Możesz bać się prosić o inne rzeczy, ale naprawdę nie musisz bać się prosić o miłosierdzie. Bóg naprawdę to lubi, jeżeli się do Niego zwracamy. On chce mieć z nami relację, już o tej relacji kiedyś też mówiłem. Bóg umieścił swoją miłość wśród nas, abyśmy mieli prawo do Niego przychodzić. Ale gdyby istniała tylko miłość, nadal balibyśmy się przychodzić do Boga. Ponieważ Bóg jest również miłosierny, możemy do Niego przyjść. Nie śmiem prosić Boga, aby mnie kochał, ani nie śmiem Go prosić o łaskę, ale zawsze mogę prosić Go o miłosierdzie. Zawsze. Mogę po prostu tylko o to, chociażby o to poprosić. Przyjrzyjmy się na niektórym wersetom. List do Efezjan. Drugi rozdział 4-5 mówi. Ale Bóg, będący bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas umiłował, i to wtedy, gdyśmy byli umarli w grzechach. Paweł powiedział, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie z jakiegoś powodu. Czym tym się jest Jego wielka miłość, którą nas umiłował. Bez miłości nie byłoby miłosierdzia. Po prostu nie istniałaby. W jakiej sytuacji nam okazał miłosierdzie? Okazał nam miłosierdzie, gdy byśmy umarli w grzechach. Jego miłosierdzie dotyczyło naszej obecnej, trudnej sytuacji. Ponieważ byliśmy umarli w grzechach, okazał nam miłosierdzie. Okazał nam miłosierdzie w oparciu o swoją wielką miłość do nas. A co dzieje się po miłosierdziu? Werset 8 mówi nam dalej, że zbawił nas z łaski. Czyli pojawiło się miłosierdzie, a następnie pojawiła się łaska. Zatem miłosierdzie zostało nam okazane, ponieważ byliśmy umarli w grzechach. Następnie łaska została nam dana dla naszego zbawienia, wskazując, że otrzymaliśmy nową pozycję i weszliśmy do nowego królestwa. Czy my na to zasłużyliśmy? No nie. Łaska jest tym, że dostajemy coś, na co w ogóle żeśmy nie zasłużyli. Dzięki Bogu właśnie, że istnieje nie tylko miłość i łaska, ale także wielkie miłosierdzie. W pierwszym liście do Tymoteusza, 1:13, Paweł mówi: byłem niegdyś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo działałem w niewiedzy, będąc nieświadomym. Paweł wyjaśnia tutaj, w jaki sposób dostąpił miłosierdzia. Jego dostąpienie miłosierdzia było, czy miało związek z jego obecną, czy historią życia, tak? Związane było z tym, że był bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Zanim został zbawiony, był bluźniercą, prześladowcą, oszczercą, a także osobą nieświadomą i niewierzącą. W tym stanie Bóg okazał mu właśnie miłosierdzie. Jego stan był negatywny, można powiedzieć straszny. Dopóty nie poznał Jezusa, myślał, że jest gościem takim super. Nic mu nie można zarzucić. Gdy poznał Boga, gdy został Bóg mu się objawił w postaci Jezusa Chrystusa przemawiającego do niego, zrozumiał, że jego pozycja jest tragiczna. Został przekonany o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Z drugiej strony, widać więc, że miłosierdzie ma charakter negatywny i odnosi się do trudnych sytuacji z przeszłości. Z drugiej strony, łaska związana jest z pozytywnymi aspektami odnoszącymi się do nas. Miłosierdzie i łaskę należy rozróżnić. Nie można ich w żaden sposób ze sobą, czy uważać ich za tożsame. To nie jest to samo. Miłosierdzie jest czymś innym i łaska jest też czymś innym, chociaż wypływa z tego samego źródła, z miłości. W liście do Tytusa 3:5 czytamy: zbawił nas nie z uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego. Zbawił nas z miłosierdzia swego, nie z naszych uczynków. Nie ma w nas sprawiedliwości, chociaż byliśmy pozbawieni sprawiedliwości i znajdowaliśmy się w bolesnej, beznadziejnej sytuacji, Bóg okazał nam miłosierdzie. To Bóg okazał nam miłosierdzie. Kochani, jest jedno miejsce w Biblii, które jasno pokazuje nam, że nasze odrodzenie jest z miłosierdzia. Pierwszy list Piotra 1:3-5. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. abyśmy osiągnęli dziedzictwo niezniszczalne, nienaruszone i nieprzemijające. Ono jest wam zapewnione w niebie, a moc Boża strzeże was przez wiarę, abyście osiągnęli zbawienie, które się objawi na końcu czasów. Całe Boże dzieło łaski zostało zaplanowane zgodnie z Jego miłosierdziem w miłości. Zgodnie z Jego miłosierdziem, która wypływa z miłości. Jego łaską kieruje Jego miłosierdzie, a Jego miłosierdzie podlega prowadzeniu Jego miłości. To właśnie według Jego wielkiego miłosierdzia Bóg odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zatem zarówno odrodzenie, jak i żywa nadzieja są związane z miłosierdziem. Skoro jest miłosierdzie, też jest łaska. List Judy 21-23 mówi: Trwajcie w Bożej miłości i oczekujcie na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was doprowadzi do życia wiecznego. Miejcie współczucie dla wątpiących, ratujcie ich od ognia piekielnego. Innym zaś okazujcie współczucie z całą ostrożnością, brzydząc się nawet ubraniem splamionym przez ich grzeszne ciało. Kochani, ten werset pokazuje nam, że dzisiaj powinniśmy trwać w Bożej miłości, dopóki Pan nie przyjdzie ponownie, to znaczy dopóki nie objawi, się nam nie objawi, powinniśmy oczekiwać Jego miłosierdzia ku życiu wiecznemu. Zanim zostaniemy pochwyceni, powinniśmy oczekiwać Jego miłosierdzia. Dzisiaj, żyjąc na tej ziemi, otrzymujemy nie tylko miłosierdzie, ale też łaskę. Chociaż na nią w ogóle nie zasłużyliśmy, jeszcze raz powtórzę. Dziękujmy Panu, że zostaliśmy zbawieni i należymy do Boga, ale wciąż istnieje jeden problem. Nasze ciała nie są jeszcze odkupione. Chociaż nie jesteśmy już z tego świata, cały czas jesteśmy w tym świecie. Chociaż już nie należymy do tego świata, cały czas jesteśmy jeszcze w tym świecie. Oczywiście dobrze jest nie należeć do świata, ale to nie wystarczy. Kochani, prędzej czy później Izraelici musieli opuścić Egipt. Prędzej czy później Noe musiał opuścić Arkę, aby wejść w nową erę. Prędzej czy później Lot musiał opuścić Sodomę. Kochani, musi nadejść dzień, w którym i my będziemy musieli opuścić świat. Taki dzień kiedyś nadejdzie. Podczas gdy jesteśmy atakowani na tym świecie, oczekujemy miłosierdzia Pana Jezusa. Dopóki jesteśmy uwikłani w grzech na tym świecie, oczekujemy miłosierdzia Pana. Dopóty jesteśmy dręczeni przez szatana na tym świecie, oczekujemy zbawienia Pana. Dlatego póki żyjemy na ziemi i trwamy w miłości Bożej, oczekujemy dnia, w którym Pan okaże nam swoje miłosierdzie. Dlatego wciąż potrzebujemy miłosierdzia. Musimy czekać na Jego miłosierdzie aż do dnia, w którym zostaniemy zabrani. I podsumowując jakby dzisiejsze całe kazanie, chciałbym, tak sobie tutaj podnotowałem. Zbawienie pochodzi od Boga, a nie z ludzkich uczynków. Jest darem. Jest darem. Wynika to z faktu, że Bóg jest miłością. Mówię teraz o tej naturze i istocie. A miłość jest stałym i niezmiennym atrybutem. Miłość jest stałym, niezmiennym atrybutem. Miłość Boża objawiła się w Jego działaniu, polegającym na tym, że ukochał świat i dał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wyrazem tej miłości jest śmierć Chrystusa za nas, gdy byliśmy grzesznikami, co rozwiązało problem grzechu w liczbie pojedynczej, czyli naszej natury. Łaska to wyrażona miłość, to zewnętrzny akt wypływający z miłości. Jest to akt wobec miłości wobec ubogich. Łaska spływa w dół na tych, którzy są poniżej Boga. Nie są Mu równi ani ponad Nim. Łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa, który dokonał zbawienia i urzeczywistnił miłość Bożą. Z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Miłosierdzie jest również ujściem miłości, ma charakter negatywny i odnosi się do obecnego ubogiego i trudnego stanu człowieka, na przykład bycia umarłym w grzechach. Bóg jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości. To miłosierdzie pozwala nam przyjść do Boga, nawet jeśli boimy się prosić o Jego miłość lub łaskę, ponieważ jesteśmy nędznikami i nie mamy odwagi. Odrodzenie do żywej nadziei wynika z wielkiego miłosierdzia Boga. Miłosierdzie prowadzi do łaski i zbawienia. Miłosierdzie jest okazywane z powodu naszej trudnej sytuacji, a następnie łaska jest dawana dla naszego zbawienia. Kochani, jak zastosować to teraz w życiu, to wszystko? Najtrudniejsza część kazania. Tak mi uczy Tomek. Zawsze mówi. Nie wiem, czy sprostam, ale spróbuję. Odnotowałem sobie w ten sposób. Bezwzględnie zaufaj Bożej miłości. Czyli wyeliminuj wszystko, wszelkie swoje wątpliwości. Przestań wątpić w stosunek Boga do ciebie. Bóg jest miłością, a Jego natura to Jego natura, a nie zmienna cecha. Chociaż zgrzeszysz i zawiedziesz, Bóg nie zmienia swojego stosunku do ciebie. Bóg cały czas cię kocha. Bóg cały czas względem ciebie kieruje się miłością. Nawet po upadku lub porażce pamiętaj, że twoja słabość to jedno, a Boże serce wobec ciebie to drugie. To zupełnie inna rzecz. Nie utożsamiaj swojej zmiennej, uwarunkowanej miłości, która może ostygnąć, a wręcz zamienić się nawet w nienawiść, z niezmienną miłością Bożą. Moja miłość i Boża miłość to nie to samo. Moja jest tylko podobna, bo jesteśmy stworzeni na podobieństwo, nie jeden do jeden. Kiedy czujesz się niegodny, uwikłany w grzech lub zniechęcony i nie śmiesz prosić o łaskę czy miłość czy łaskę, możesz zawsze prosić o Boże miłosierdzie. Miłosierdzie dotyczy twojego obecnego, nędznego stanu. Twojego nędznego stanu. Nie tego, kiedy jesteś super, wszystko jest dobrze, tylko wtedy. Znaczy, może być wszystko dobrze, bo nie wiem, czy wiecie, że czasem mnie pytają ludzie, dlaczego wierzący tak się źle mają, w sensie materialnie na przykład i tak dalej, się nie zawsze powodzi, a ci niewierzący mają takie luksusy. Żyją w przepychu czasem i tak dalej. Ja mam bardzo prostą odpowiedź na to. Wiecie jaką? Bo Bóg mówi. Szatan nie jest zainteresowany tymi, którzy mają dobrze, którzy są daleko od Boga. On im pozwala żyć w dostatku i tak dalej, bo oni już są straceni. A ci, którzy szukają Boga, zawsze będą mieli rzucane przez szatana jakieś kłody pod nogi, prawda? Żeby się poślizgnął, a żeby szatan mógł cię oskarżać. O to mu chodzi. W trudnych chwilach wzorem Bartymeusza wołaj: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Pamiętaj, że miłosierdzie prowadzi do łaski i zbawienia. Zawsze możesz skorzystać, jeżeli nie masz odwagi prosić o łaskę i miłość, to poproś o miłosierdzie. Dzisiaj żyjąc na ziemi, trwaj w miłości Bożej. Równocześnie, dopóki żyjemy, jesteśmy w świecie, oczekujemy miłosierdzia Pana Jezusa, który doprowadzi nas do życia wiecznego. Pielęgnuj relację z Bogiem, opartą na Jego miłości, Jego naturze. Jednocześnie zdając sobie sprawę z ciągłej potrzeby Jego miłosierdzia w obliczu trudności i grzechu w tym świecie. I na koniec jeszcze jeden cytat z Ewangelii Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Kochani, jeśli tu jesteś, jeśli szczerze szukasz Boga, jeśli nawet Go jeszcze może nie usłyszałeś, nie czujesz Go w swym sercu, ale twoje serce pragnie Go poznać i cały czas poszukuje, to wiedz i bądź pewny, że już Bóg okazał ci miłosierdzie. Dlaczego? Pamiętajcie właśnie dlatego, co przeczytałem prędzej. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie pociągnie go Ojciec. Czyli Bóg już coś musiał zrobić względem ciebie. Już okazał ci miłosierdzie. Już się nad tobą zlitował. Teraz pytanie tylko, czy ty to będziesz chciał wziąć dalej. Jeśli jeszcze nie myślisz o Bogu, chociaż powiem uczciwie, byłoby to dziwne, skoro tutaj jesteś, no ale może ci kazali. Jest tu ktoś, komu kazali? Nie, Daniel nie podnosi, tak patrzyłem, czy tata mu nie kazał, ale nie, nie. Ręka jest na dole, spokojnie, także tata jest dobrze. Jeśli jeszcze nie myślisz o Bogu, chociaż raczej byłoby to dziwne, skoro tu jesteś, to proszę Cię, zawołaj do Boga, zawołaj do Jezusa o miłosierdzie, a gwarantuję Ci, że Bóg Ci odpowie. Bóg Ci odpowie. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a Wam otworzą. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem. I Wam powiem, błogosławi. I doświadczajcie miłości Bożej. Bo szukanie tylko tej na ziemi, to też dobre. Nie mówię, nie szukajcie miłości tutaj na ziemi, wśród ludzi i tak dalej. Szczególnie ci młodzi wszyscy, którzy są. Którzy nie są jeszcze w związkach. Oczywiście szukajcie, ale dobrze szukajcie. A gdyby ta miłość zawiodła, to pamiętajcie, że macie Ojca u góry, w niebie, który nie zawodzi, który nie jest taki jak my. I naprawdę, nie przypisujmy nigdy Bogu naszych cech osobistych. Nie budujmy sobie obrazu Boga na nasz obraz, bo to nas do niczego nie zaprowadzi. Amen.